gdzie nie jest tak łatwo głosić Ewangelię. I oczywiście Piotr nie byłby Piotrem, gdyby nie zwrócił nam przy okazji tak naprawdę uwagę na coś całkiem innego i zaczął od całkiem innej perspektywy, żeby ustawić nasz punkt widzenia w odpowiednim kierunku. I dlatego chcemy z wami przeczytać zaraz pierwszy list Piotra, drugi rozdział, zaczynając od 9 wersetu, trochę pokryje się z poprzednią niedzielą, z poprzednim kazaniem, aż do wersetu 25. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, czytam od 9 do 25 wersetu. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który was wyrwał z ciemności i wprowadził w swoje zachwycające światło. Wy, którzy niegdy byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było miłosierdzia, a teraz go dostąpiliście. Kochani, zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z rząd ciała, które walczą przeciwko duszy. Wszelkie sprawy wśród pogan prowadźcie w sposób szlachetny, tak by ci, którzy pomawiają was jako złoczyńców, przeglądając się piękno waszych czynów, mogli uwielbić Boga, gdy przyjdzie dzień nawiedzenia. Respektujcie wszelki ludzki porządek ze względu na Pana. Poważajcie króla jako sprawującego władzę. Nie lekceważcie namiestników jako posłanych przez niego, aby karać przestępców i nagradzać uczciwych. Bożą wolą jest bowiem, byście dobrym postępowaniem odbierali mowę niewiedzy ludzi głupich. Zachowujcie się przy tym jak wolni, nie jak ci, którzy z wolności robią przykrywkę dla zła. Postępujcie jak słudzy Boga. Wszystkich poważajcie. Darzcie miłością braci i siostry. Żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla króla. Niewolnicy? Z całą odpowiedzialnością podporządkowujcie się woli panów, nie tylko dobrych i łagodnych, ale też przykrych. Tak, kto powiem, posłuszny sumieniu, oświeconemu przez Boga, napotyka trudności i cierpi niewinnie, ten właściwie dostępuje łaski. Bo cóż to za zaszczyt, kiedy się cierpi z powodu własnych grzechów? Ale właśnie wtedy, gdy znosicie cierpienia za swoje dobre czyny, spotyka was łaska ze strony Boga. Na to was powołano. Chrystus również cierpiał za was, zostawiając wam przykład do naśladowania. On nie popełnił grzechu, w jego słowach nie krył się żaden podstęp, a gdy mu ubliżano, nie odpowiadał obelgą, gdy cierpiał, nie groził. Raczej powierzał się w opiekę temu, który rozstrzyga sprawiedliwie. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż. Uczynił to po to, abyśmy martwi dla grzechów żyli dla sprawiedliwości. Dzięki jego sińcom zostaliśmy uleczeni. Byliście bowiem zbłąkani jak owce. Lecz teraz zawróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Powód, dlaczego chciałem zwrócić troszeczkę do tych dwóch wersetów 9 i 10 z poprzedniego tygodnia, jest to, że w pewnym sensie ten tekst tutaj to jest dokładnie przełom z pierwszej do drugiej części. Z pierwszej części, gdzie Piotr głównie mówi teologię, a teraz zaczyna coraz bardziej mówić o praktyce, o etyce, jak mamy żyć. I te wersety 9 do 12 to jest w pewnym sensie taki zawias między jednym a drugim. W 9, 10 on podsumowuje to, co do tej pory mówi i mówi, kim wy jesteście. Trochę jak apostoł Paweł, który regularnie na początku swoich listów mówi, kim my jesteśmy w Chrystusie, a potem od 11 zaczyna mówić, co w takim wypadku mamy robić. I chcę się jeszcze raz temu przyjrzeć, mimo że już Zygmunt częściowo to omówił w poprzednim tygodniu, bo naprawdę jest to ważne, żebyśmy zrozumieli resztę naszego tekstu. 9 i 10 werset mówi nam o tym, że dostaliśmy nową tożsamość. I to naprawdę jest ważne, żebyśmy my rozumieli naszą wiarę, nasze chrześcijaństwo, nasze naśladowanie Chrystusa jako to, że mamy nową tożsamość. I od tego wszystko się zaczyna. Jeśli tylko będziemy się skupiali na tym, co mamy, jakie doktryny mamy wierzyć i co mamy robić, to nie zrozumiemy w ogóle tak naprawdę Ewangelii. Ewangelia jest to, że dostaliśmy od Boga nową tożsamość. I teraz używa Piotr tutaj kilka obrazów, które dla nas mogą być niezrozumiałe. Mówi coś o ród wybrany, królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty. Mówi coś o nieludzie i mówi coś o nie było miłosierdzia. I to jest znowu ważne, że zrozumieć, że Piotr był oczywiście Izraelitą, Hebrajczykiem i on używał słów, które były w Starym Testamencie używane. Kilka z tych obrazów jest z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 19 rozdziału, gdzie jeśli zobaczycie, to jest właśnie to miejsce, gdzie Bóg zawiera przymierze z narodem izraelskim. I tu w 5 i 6 wersecie Bóg mówi im tak. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia. a wy będziecie mi królestwem kapłańskim i narodem świętym. Takie są słowa, które powiesz synom izraelskim. Bóg mówi do narodu Izrael, wy jesteście ludem wybranym, moją własnością, kapłańskim królestwem. A teraz Piotr przychodzi i mówi do głównie pogan, którzy byli w tych zborach, mówi, wy jesteście narodem wybranym, wy jesteście królewskim kapłaństwem. Wy jesteście ludem Bożym. Wy macie teraz nową tożsamość, nową narodowość. Biblia mówi czasami o tym, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że jesteśmy Bożymi sługami i używa innych obrazów, ale tu właśnie mówimy o tym, że jesteśmy Bożym ludem. Następne dwa słowa, które są też może dla nas trudne zrozumienia, są z księgi proroka Ozeasza. Tam jest kilka miejsc, nie będę wszystkich czytał. Powiem wam tylko, że jak przeczytacie pierwsze dwa rozdziały księgi Ozeasza, to zobaczycie, że on miał swoich dwóch dzieci nazwać jeden nielud, a druga niemiłowana. Wyobraźcie sobie, że tak, Marcel, że swojego syna mówisz, hej, niemiłowany, albo hej, nieludzie. Tak miał ich nazwać, żeby Izraelici w tamtym czasie zrozumieli, że jeśli oni nie odwrócą się od swoich grzechów, to będą już nieludem. Wszystko, co Bóg obiecał przy górze Synaj, zostanie odwrócone w niwecz. Wy już nie będziecie miłowani, żeby nie będę was kochał. I w drugim rozdziale potem dalej mówi, ale jak przyjdzie taki czas, że ja wrócę z powrotem do was i zmienię to wszystko, to znowu będziecie moim ludem i znowu będziecie miłowani. I teraz Piotr używa znowu tego, mówi, wy poganie, nie wiem, czy jesteście świadomi, że jesteście poganami, tak? To nie ci tam na zewnątrz, to my wszyscy, którzy nie jesteśmy Izraelitami, jesteśmy poganami. I Bóg nam mówi, Piotr nam mówi, wy jesteście już moim ludem. Wy jesteście umiłowani, mimo że jesteście z pochodzenia poganami. To znaczy, że każdy z was ma nową narodowość. Ja chętnie używam tego słowa, chyba sam stworzyłem, może gdzieś u kogoś ukradłem, nie pamiętam, niebianin. My jesteśmy niebianinami. Ty masz nową tożsamość. Jeśli podjąłeś kiedyś tą decyzję, że chcesz iść za Jezusem, jesteś niebianinem. Już nie jesteś Polakiem, już nie jesteś Niemcem, nie jesteś Kanadyjczykiem, jesteś niebianinem. I tak naprawdę powinniśmy być tego naprawdę świadomi. Jest taka ciekawa historia. Taki misjonarz z Kanady, który był w Niemczech i założył szkołę biblijną, gdzie akurat byłem, już umarł jakieś kilka lat temu, ale jeszcze mimo tego, że miał kilkadziesiąt lat, jeździł po Niemczech i załatwił różne sprawy. I właśnie na wiarę na początku, jak przyszedł do Niemiec, to musiał dostać nowy tam dowód i się zarejestrować. I pytali go tam w urzędzie, jakie on ma narodowości, jakie ma obywatelstwa. No powiedział, że no jako pierwsze to jest tam kanadyjskie, a drugie to jest niemieckie. Potem wyszedł, potem wrócił się z powrotem do urzędu. Powiedział, przepraszam, pomyliłem się. Moje pierwsze to jest niebianin, jestem z nieba, to jest moje obywatelstwo, to jest moja ojczyzna. A drugi to jest Kanadyjczyk, a trzeci to jest Niemiec. I my powinniśmy tak naprawdę w chwili, kiedy nawrócimy się, to znaczy kiedy podejmiemy tę decyzję i za Jezusem pójść do urzędu i powiedzieć, ja chcę nowy dowód. Jako obywatelstwo chcę mi wpisać niebianin, a jako drugie i trzecie to mam tam jakieś tam jeszcze inne. Jeśli tego nie zrozumiemy, to naprawdę nie będziemy rozumieli, co Piotr tutaj do nas mówi. Bo konsekwencją tego jest, że obojętnie w którym kraju na tej ziemi mieszkasz, zawsze jesteś uchodźcem. Ty, który tutaj siedzisz, jesteś uchodźcem, jesteś gościem, jesteś w pewnym sensie tolerowany tutaj, ale to nie jest twój dom. Nie jesteś w domu, jesteś na uchodźstwie. My wszyscy jesteśmy emigrantami, gdziekolwiek byśmy nie żyli, a to znaczy, że dobrze, żebyśmy się za bardzo nie zadomowili tutaj. Nie wiem, czy pamiętacie tę piosenkę, świat nie jest domem mym, nie? Czasami to śpiewamy, świat nie jest domem mym. I przyznaję się, że łatwiej, też inne są takie, że nie mam tutaj za dużo, małą izbeczkę i tak dalej, nie mam tu za dużo na tej ziemi. Łatwiej mi się to śpiewało, kiedy byłem studentem. Kiedy naprawdę wszystkie moje rzeczy, które posiadałem, mogłem spakować w 10, 5 może kartonów, wziąć do samochodu, do jakiegoś nie za dużego, przemieścić się z miejsca A na B. Trudniej się to już śpiewa, świat nie jest domem mym, ja tutaj jestem pielgrzymem, który przychodzi sobie, kiedy żeby wszystko spakować, co jest u nas w domu, byśmy musieli, nie wiem, 7,5 tonówkę chyba wynająć. Ale dobrze jest przypominać sobie, my tutaj żyjemy tymczasowo. To nie jest nasz dom. Jesteśmy imigrantami, którzy przejściowo, przez jakiś czas tutaj żyją i dobrze było, żebyśmy sobie uświadomili, że nie mamy się tutaj zadomowić za bardzo. Mamy nową narodowość, to też znaczy, że mamy nowego władcę. To znaczy też, że nasza lojalność się zmieniła. Ta osoba, której głównie podlegamy teraz i który dla nas jest Panem i władcą, jest Bóg. W pierwszej linii odnosi się do tego, tak jak w innych miejscach Jezus też mówi, że naszym Panem już nie jest szatan, już nie jest grzech, już nie jesteśmy pod władzą grzechu i szatana, ale jesteśmy pod Bożą władzą. I może ktoś pomyśleć, no ale co to za różnica, skoro zmieniłem z jednego Pana do drugiego i nadal jestem tylko jakąś własnością kogoś i mam jakiegoś Pana. Właśnie Biblia mówi dosyć wyraźnie, że wolny naprawdę możesz być tylko wtedy, kiedy jesteś pod władzą Boga. Wolny nie jesteś wtedy, kiedy tobie się wydaje, że już nie ma nikogo nad tobą, kiedy mówisz, ja nikogo nie potrzebuję. Wolny jesteś wtedy, kiedy mówisz, Bóg jest moim Panem. Ja przed Nim odpowiadam. Cokolwiek nie zrobię, On jest tym, który mnie z tego rozliczy. Jemu chcę służyć przez to, co czynię. A z tą nową lojalnością, z tym nowym Panem, przyszło też nowe zadanie. W 9 wersecie jest o tym mowa, że jesteśmy ludem nabytym, by rozgłaszać wspaniałość tego, który nas wyrwał z ciemności i wprowadził swoje zachwycające światło. My mamy mówić innym ludziom o tym, co Bóg dla nas uczynił, który wyrwał nas z grzechu i dał nam wolność, którą właśnie mamy, jeśli jesteśmy pod Jego panowaniem. My mamy powiększać uwielbienie Boga. A to zadanie, które mamy i tą zmianę lojalności też jest, znajdziemy w 17 wersecie. Nasze tłumaczenia czasami niestety troszeczkę to nam utrudniają zrozumienie tego wersetu, dlatego, bo używają na to samo greckie słowo dwa polskie słowa. Dlatego przeczytam troszeczkę inaczej 17 werset. Wszystkich szanujcie, darzcie miłością braci i siostry, żyjcie jako ludzie odpowiedzialni wobec Boga, mający szacunek dla Króla. My mamy mieć szacunek dla wszystkich ludzi, mamy z szacunkiem podchodzić do każdego, kto jest obok nas. Też z szacunkiem mamy podchodzić do naszej władzy, do tej władzy, która jest w naszym kraju, akurat teraz w Polsce, gdziekolwiek byśmy nie mieszkali. Z miłością, poziom wyżej, mamy podchodzić do wszystkich, którzy siedzą z nami razem w ławkach w kościele, którzy są tak samo jak my, są naśladowcami Chrystusa. A z bojaźnią, nie ze strachem, z bojaźnią mamy podchodzić do Boga. On jest naszym największym autorytetem. Nie nasz król, nie nasz władca, który jest, ale do niego mamy podchodzić z szacunkiem. Więc tutaj lojalności się zmieniły i mamy też właśnie to nowe zadanie, żeby powiększać uwielbienie Boga. Teraz nie wiem, czy przyjdzie wam do głowy jakaś postać, jakaś osoba, która jest gościem w danym kraju, ale ma ważne zadanie, żeby reklamować swoją ojczyznę tam, gdzie oni są w obcym terenie. Nie wiem, czy kojarzycie, jaki to może być zawód. Może być oczywiście jakiś tajny agent, ale ja myślę raczej o ambasadorze. Ambasador ma takie zadanie, że on jest gościem w jakimś kraju. Nie jest to jego dom, ale on tam mieszka przez długi, długi czas, być może na stałe, i on ma reklamować, ma pracować na dobro swojej ojczyzny. Jeśli ten obraz ambasadora przyjmiemy jako to, że to jest nasza nowa tożsamość, nasze nowe zadanie, to pomoże nam to też zrozumieć, jak mamy nasze zadanie wykonywać. My wszyscy jesteśmy Bożym ludem. On nam dał wolność i dał nam zadanie, a teraz chcę, żebyśmy jako reprezentanci Boga odpowiednio się zachowywali. I dlatego w 10 wersecie, w 11 wersecie, przepraszam, ciekawie jest, że kiedy dojdzie do tego, że my jesteśmy obcy tu na tej ziemi i że mamy ważne zadanie do spędzenia, to on nie mówi, a teraz walczcie z tymi ludźmi wokół was, bo oni nie są z waszej narodowości. On mówi, a teraz walczcie z waszymi pożądliwościami złymi, z waszą starą, grzeszną naturą. Piotr nam tutaj mówi, że żyjemy, jesteśmy w wojnie, że walczymy, ale front, gdzie się dzieje ta cała walka, nie jest tam, też nie jest tam. Front, główny front jest tutaj, we mnie. We mnie jest to miejsce walki, gdzie ja walczę przeciwko rządzom ciała. Problem jest taki, że przez to, że trochę się wkradła grecka taka filozofia do naszej teologii przez kilkaset lat, to jak myślimy o tym, że są rządze ciała, to prawie zaraz myślimy o grzechach seksualnych. Być może jeszcze obżarcie. No wiadomo, wszystko, co z ciałem ma bezpośrednio do czynienia. Problem jest w tym, że u podstaw leży greckie słowo, które nie w pierwszej linii ma na myśli ciało jako ciało materialne. Mówiąc o tym, że tak długo jak tylko to są emocjonalne grzechy, to nie ma problemu, tylko takich cielesnych grzechów nie może popełniać. Ciało, które tutaj słowo, które służyło, jest przetłumaczone jako ciało, ma na myśli naszą starą, grzeszną naturę. Czyli wszystko to, co nasz stary Adam by robił, nasz stary człowiek, to, co przed nawróceniem dla nas było normalne, nasze nawyki, nasze stare nawyki, te żądze, które udają być niewinnymi zachciankami, a o których wiemy, że nic dobrego nam nie przyniosą, jeśli będziemy szli w tym kierunku. Nie wiem, to może być chciwość, to może być lenistwo, pijaństwo, manipulatorstwo, cokolwiek jeszcze nie jest w twoim życiu, co powoduje, że robisz rzeczy, które wiesz, że nie powinieneś, ale które wydają się tak kuszące w chwili, kiedy przed nimi stoisz, przed tym wyborem, czy to zrobić, czy nie. O tym wszystkim mówi tutaj Piotr, że to jest walka, którą walczymy. I gdzie właśnie ta linia frontu przebiega w naszej duszy, a nie gdzieś poza nami. Szatanowi to jest ważne, żeby nas zniewolić. Żeby mimo, że jesteśmy wolni, żebyśmy znowu zaczęli służyć Jemu, a nie Bogu. Bo On nie chce, żebyśmy naszą służbę spełniali dobrze. On nie chce, żebyśmy byli dobrymi ambasadorami nieba. Dlatego ciągle namiesza w głowie. Od początku, kiedy ludzie żyli na tej ziemi, szatan chciał zamieścić jedną myśl w naszej głowie. Czy Bóg naprawdę was kocha? Czy On naprawdę chce, żeby wam się szło, powodziło dobrze? On naprawdę nie chce. On naprawdę nie chce, żebyście wy byli szczęśliwi. On tylko wam tak udaje. I to jest ta myśl, którą szatan chce, żebyśmy my mieli w naszym sercu, w naszej głowie. Bo wtedy cokolwiek by Bóg nie powiedział, jakiekolwiek nakazy, przykazy by Bóg nam nie dał, zawsze będziemy myśleli, Bóg tylko robi o to, żeby mnie zniewolić. Żebym ja nie był szczęśliwy. Żebym ja był ograniczony. Żebym ja nie czuł się dobrze. Bo gdyby mnie Bóg kochał, to On by mnie zabraniał zjeść z tego owocu. Albo to On by mnie zabronił tego małego flirtu z tą kobietą. Albo to On nie zabroniłby mi szybkiego zarobku kosztem innych. To On by nie zabronił mi zemścić się na tych, którzy mnie skrzywdzili. Więc pytanie, które musimy sobie zawsze zadawać, kiedy czytamy te różne nakazy, które Bóg daje, jak mamy żyć, też tu w liście Piotra, to jest, czy naprawdę ufamy Bogu? Ufamy Mu? Znamy Go? Wiemy, co dla Niego jest ważne? Jaki On ma cel i ufamy, że ten cel doprowadzi nas w dobrym kierunku? Czy wiesz, co On by zrobił, jak On myśli? Czy może wkładasz swoje myśli w Jego usta, co On by chciał, żebyś ty miał i robił? A jeśli ufamy Bogu, to możemy, patrząc się na to, co Piotr tutaj pisze, się tym kierować. I ona mówi, Piotr nam tutaj mówi, żebyśmy prowadzili wzorcowe, święte życie. Tak osobiście. Jeśli będziemy prowadzili te święte życie, nienaganne życie, to spowoduje to, że ludzie się zaciekawią tym, co się dzieje w twoim życiu. To spowoduje ostatecznie, że niektórzy z nich się nawrócą, że zaciekawią się twoim życiem i twoją wiarą i to ich przekona. Prowadź wzorcowe życie jako wolna osoba tu, jako ambasador na tej ziemi, osobiście, ale też wobec państwa. Ciekawe, że Piotr w tym kawałku mówił nam, jak mamy postępować wobec kraju. Możemy pomyśleć, jeśli weźmiemy ten obraz ambasadora, skoro mamy innego pana, mamy nową narodowość, to możemy robić, co chcemy, bo nie podlegamy przecież tym władcom tego świata. Nie do końca. Akurat znam kogoś, kto w ambasadzie pracował i on powiedział tak, mimo że ja mam immunitet, to ja mam, jak daleko to jest tylko możliwe, jeśli to nie przeszkadza mojej służbie, zachowywać się zgodnie z wszystkimi nakazami tego kraju. I w pewnym sensie Biblia mówi dokładnie to samo. Chyba że władca tego świata mówi ci, żebyś grzeszył, albo zabrania ci uwielbiać Boga, to żyj zgodnie z wszystkimi nakazami. Bądź wzorcowym obywatelem. Takim, którego można podać jako przykład. O, on swoje podatki płaci naprawdę bez zastrzeżenia, bez żadnych wymówek. O, on jeździ naprawdę zgodnie z kodeksem drogowym. O, on dba naprawdę o wspólne dobro i nie niszczy wspólnego mienia. I tak dalej, i tak dalej. Dla mnie takim przykładem takiej osoby jest Daniel, prorok Daniel. W 6 rozdziale Księgi Daniela jest o tym mowa, że miał kilku ludzi, którzy byli na niego bardzo zazdrośni, a służył królowi, który nie był pod żadnym względem świętym królem, dokładnie żyjącym zgodnie z wolą Bożą. Był królewskim, babilońskim królem, który nie zawsze czynił dobrze. I Daniel służył mu tak dobrze, że kiedy oni chcieli znaleźć cokolwiek na niego, to nie byli wcale nic znaleźć. Nic nie było w jego życiu, co oni mogli powiedzieć, a widzisz? A on to oszukuje. A on tu jakieś pieniądze na lewo odprowadza. On tutaj to czy tam to robi. On był wzorowym obywatelem i służy swojemu królowi. I Piotr mówi, że mamy właśnie tak się zachowywać. Mamy też być wzorownymi pracownikami. Ja wiem, że od 18 wersetu najpierw jest mowa o niewolnikach. Tylko nie mówimy o niewolnikach takich jak Kunta Kinte, gdzieś w Ameryce, 17-18 wiek, gdzie oni byli traktowani gorzej niż bydło. Mówimy raczej o dobrze często wykształconych ludziach, którzy służyli, gdzie to jest bardziej przypomina naszą relację pracodawca do pracownika, niż właśnie to niewolnictwo z Ameryki, gdzieś z XVIII-XVII wieku. Więc myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że to nam coś mówi, jak my mamy pracować, się zachowywać jako pracownicy. I Piotr tutaj mówi, bądź wzorcowym pracownikiem. Nie tylko jeśli masz dobrego szefa, który ciebie chwali, który widzi zawsze, jeśli coś dobrze zrobisz, który jest wyrozumiały, jeśli jakiś błąd popełnisz, ale bądź też wzorcowym pracownikiem, nawet jeśli masz złego szefa, który ci utrudnia życie. Trochę mogłem tego posmakować jakiś czas temu, jak byłem w wojsku, miałem dwóch szefów przełożonych w moim wojsku, pracowałem tam w biurze i bardziej to była taka praca zawodowa niż bycie żołnierzem. I przez pierwsze 4 miesiące miałem bardzo strasznego szefa, który nic nie chciał robić i jak coś poszło nie tak, to zawsze zwalono na nas. I wiem, że w niedzielę wieczorem, pamiętam to, jak stałem na dworcu i tak mi się nie chciało tam jechać, wracać z powrotem do tej pracy. Wiedziałem, że muszę, bo inaczej to panowie w mundurze przyjadą po mnie, ale naprawdę to była jedyna motywacja, żeby tam jechać. Za nic w świecie mi się nie chciało. Ale jak tam siedziałem w tej pracy, to była jedna myśl, która mi pomogła mimo wszystko pracować i próbować robić, co mogę, jak mogę to najlepiej. Przypominałem sobie właśnie, że jestem Bożym ambasadorem. Że ja nie robię to dla mojego złego szefa. Ja robię to, bo Bóg chce, żebym ja tutaj robił moją pracę jak najlepiej. I to pomagało mi być dobrym pracownikiem, mimo mojego zniechęcenia. I dobrze wykonywać pracę. A inni zaczęli zadawać pytania, dlaczego ja tak się angażuję w to wszystko. Przecież warunki nie są najlepsze. Bóg dał nam wolność i bardzo honorowe zadanie. Jesteśmy Jego ambasadorami. Korzystajmy mądrze z naszej wolności, żebyśmy mogli to zadanie dobrze wypełnić. Bóg uczynił nas swoim ukochanym ludem i dał nam wolność. Korzystajmy mądrze z tej wolności, aby i inni uwielbiali Boga. Ale teraz może zadać pytanie, okej, ale gdzie jest to prześladowanie? Przecież mówiłeś na początku, że będziemy mówili, jak ewangelizować w sytuacji dyskryminacji, prześladowania. Widzicie, tak to jest z Piotrem, że on na to pytanie nie daje odpowiedź, co robić w sytuacji, gdzie przyjdzie prześladowanie. On nam mówi, jak mamy żyć. Jak mamy żyć w taki sposób, że nawet jak przyjdzie prześladowanie, to nie będziemy musieli teraz przewracać wszystkiego do góry nogami i myśleć, jest dyskryminacja, jest prześladowanie, musimy zmienić wszystko, co robimy do tej pory, bo teraz już nic nie będzie działało. Piotr nam mówi, że mamy się tak zachowywać, że nawet jak przyjdzie prześladowanie, nawet jak niektóre rzeczy będą zabronione, albo nawet jeśli niektóre rzeczy będą podlegały karze, to po prostu będziemy mogli dalej wszystko robić jak do tej pory. To się pokazuje też, to też pokazuje perspektywę Piotra na życie jako Bożego ambasadora. Skoro już nikt z nas nie jest zwyczajnym cywilem, ale jesteśmy Bożymi sługami, ambasadorami, skoro jesteśmy walcy, można by nawet powiedzieć jego żołnierzami, to pytanie nie jest, jak uniknąć prześladowania i przykrych sytuacji, ale jak mimo prześladowania przyprowadzić ludzi do Boga. Co mogę zrobić, żeby moje zadanie nawet w trudnych warunkach spełnić jak najlepiej? Nawet jeśli to będzie kosztowało mnie moje życie. Skoro już mówiłem o wojsku, pamiętam taką rozmowę, kiedy siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, co by zrobić, co musimy zrobić w razie jakiejś, nie wiem, radioaktywnego promieniowania albo jakiejś broni chemicznej, co byśmy mieli wtedy zrobić. I ten nasz przełożony mówił nam różne te procedury, które mamy robić. Nagle jeden z żołnierzy się zapytał, ale przecież żadna z tych rzeczy nie spowoduje, że nie umrę. Na co przełożony powiedział, no tak, ale nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyś ty nie umarł. Chodzi o to, żebyś jak najdłużej swoją służbę wypełnił. A jak potem umrzesz, nie o to chodzi. Ty nie jesteś ważny. Ważne jest, żeby to wojsko, twoja kompania zrobiła swoje zadanie do końca. A to, czy ty umrzesz, czy nie, to jest drugorzędne. Większość ludzi to byli maturzyści i byli trochę zszokowani. Ale tak jest myślenie, jeśli ja nie jestem prostym, zwyczajnym cywilem. Jeśli ja mam zadanie do spełnienia dla mojego króla, to nie będę się zastanawiał, a co jeśli ja będę skrzywdzony? Co jeśli ja będę dotknięty? Co jeśli ja stracę życie? Tylko ja będę myślał, co ja mogę zrobić, żeby mimo tego wszystkiego moje zadanie spełnić jak najlepiej. I ta zmiana perspektywy zmienia wszystko. Nie chodzi o mnie, chodzi o Boga, chodzi o innych. Wtedy prześladowanie wcale nie jest tragedią. Oczywiście to nadal nie jest nic fajnego i nikt z nas nie chce w to wejść, ale prześladowanie nie jest tragedią. Bo ja mimo prześladowania mogę prowadzić innych do Boga. Tak było kilka tysięcy lat temu, kilkaset lat temu i tak jest dzisiaj. Wczoraj dopiero słyszałem taką historię byłego terrorysty IS, Państwa Islamskiego, który mówił, który opowiadał o tym, jak się nawrócił. Nawrócił się między innymi przez to, z jednej strony były sny, które Bóg mu dawał, ale z drugiej strony było to, że widział, jak ci chrześcijanie się zachowują, kiedy on za chwilę miał ich zastrzelić. Oni się o niego modlili, oni mówili dobrze wobec niego, oni nie panikowali, jeden z nich dał mu Biblię i to spowodowało, że on zaczął się zastanawiać, że coś tu nie gra. Ci ludzie nie panikują, nie uciekają, ale nadal są chrześcijanami i uwielbiają swojego Boga. I dlatego tak ważne jest, żebyśmy byli święci, żebyśmy żyli świętym życiem. Bo jest możliwe, że jeśli przyjdzie dyskryminacja, prześladowanie, to za rok, dwa, pięć nie będziemy mogli już zapraszać na ewangelizację do naszego zboru. Być może już nie będziemy mogli otwarcie na ulicy rozmawiać. Zresztą z tego, co wiem, to już w Rosji tak jest, że można pójść do więzienia, jeśli się zbyt publicznie mówi Ewangelię. Ale twoje wzorowe życie, twój styl życia możesz prowadzić dalej, nawet jeśli nie możesz ani słowa już powiedzieć publicznie. I wtedy dobrze by było, żeby nasi sąsiedzi się popatrzyli na nas i mówili, on jest z tej strasznej sekty, oni są bardzo dziwni, ale wiesz, jak ja miałem problemy, jak miałem chorą mamę, to oni byli jedyni, którzy przyszli i mi pomogli. Wiesz, oni są może dziwni, ale naprawdę jeśli chcesz, żeby ktoś uczciwie zrobił robotę dla ciebie, to idź do nich, bo oni są uczciwi. Oni są może dziwni, ale oni naprawdę kochają swoich wrogów. Oczywiście używajmy słowa tak długo, jak to jest możliwe, ale nie zapomnijmy, że najlepszym argumentem jest już dzisiaj nasze życie, a kiedy przyjdą prześladowania, to ten argument naszego życia zostanie, nawet jeśli nie będziemy mogli nic mówić. Piotr też mówi, jeśli jest prześladowanie, to nadal być wzorowym obywatelem, bo to zamknij usta twoim wrogom. To może da im do myślenia. Być może to nie pomoże tobie w twojej sytuacji, tak jak te osoby, które były zastrzelone przez tego terrorysty, umierały, ale jakiś czas później on się nawrócił i to pomogło w uwielbieniu Boga. I też ten ciekawy fragment, który Piotr tutaj mówi, tłumaczy się właśnie z tej zmiany perspektywy. On mówi, że ciesz się, czuj się błogosławiony, jeśli cierpisz niewinnie. Kto z was lubi cierpieć niewinnie? Okej, co lepiej znosić, jeśli z powodu na wasze błędy cierpicie? To jest łatwiej, nie? Jak już coś nabroiliśmy ciężko, no rozumiemy, to jest konsekwencja naszych złych decyzji. Ale tak niewinnie cierpieć, to jest straszne. Chyba, że zmienisz perspektywę i patrzysz się z punktu widzenia Piotra. Bo wtedy się okazuje, że jeśli cierpisz z powodu na twoje własne winy, grzechy, złe decyzje, to czy masz się szczycić? To jest po prostu naturalna konsekwencja twoich dwóch złych wyborów. Ale jeśli cierpisz niewinnie z powodu na to, że jesteś wierzącą osobą, to jest zaszczyt, to jest łaska. Jeśli cierpisz z tego powodu, bo komuś się nie podoba, że jesteś Bożym dzieckiem, że głosisz Ewangelię, że czytasz Biblię, że innym opowiadasz o Bogu, że innym służysz, bo Bóg tak chce, to wtedy to jest zaszczyt. Wtedy stajesz się podobny do Chrystusa, który nic nie zrobił złego, a cierpiał mimo wszystko na krzyżu. Chrystus miał wszelką wolność. On miał wolność, aby z kamieni zrobić chleb, ale tego nie zrobił. On miał wolność, aby zawołać 12 legionów aniołów, żeby go ściągnęli z tego krzyża, ale on tego nie zrobił. On miał wolność, aby zabić wszystkich swoich wrogów, ale tego nie zrobił. Bo ważniejsze było dla niego, aby jego ojciec był uwielbiony, niż jego własne samopoczucie. Dlatego Jezus korzystał mądrze z tej wolności. I dlatego Piotr, jako jego uczeń, przypomina nam, abyśmy i my mądrze korzystali z naszej wolności. Bóg wykupił nas krwią swojego Syna. Bóg uczynił nas swoim ukochanym narodem. Bóg dał nam wolność. Korzystajmy mądrze z tej wolności, aby i inni stali się wolni i uwielbiali Boga, nawet w obliczu cierpienia i dyskryminacji. Amen.